Po pierwsze, to boli mnie brzuch trochę, bo nie wiem, czy coś za dużo zjadłem, za mało może zjadłem. No, coś mi leży na żołądku i wiadomo, że trochę rośnie temperatura, człowiek jest do niczego, nic się nie chce, trochę boli głowa przy okazji, no i dzień jest do niczego. Jeszcze jak pogoda jest taka byle jaka, no to już trudno wskrzesić w sobie jakiś entuzjazm, jakąś ochotę czy gorliwość. No jeszcze te rekolekcje. No, trzeba głosić kazania, się uśmiechać do was. Jakby Pan Jezus nie wiedział, że jest mi jakoś tak nie za bardzo dzisiaj. To co, nie mógł dać mi zdrowia, nie mógł dać mi siły. Ale liturgia słowa dzisiaj pokazuje nam fantastyczny mechanizm. Pewną rzecz, którą możemy, jeśli tylko zechcemy, bo to jest już kwestia naszej woli, stosować w naszym życiu. Zobaczcie, że nasze kłopoty, trudności, takie związane ze zdrowiem, z pogodą, z sytuacją w rodzinie czy finansową, często wpływają na nas na tyle, że jesteśmy klapnięci i nic nam się nie chce. Wtedy jesteśmy tacy mrukliwi do innych, łatwiej być niecierpliwym, komuś tam odburknąć coś tam nieładnie. A dzisiaj Józef odkrywa, że jego żona, którą bardzo kocha, jest w ciąży. Zanim zamieszkali razem, a więc nic między nimi nie było. Czyli to nie Józef jest ojcem. No więc w głowie mężczyzny pierwsza myśl, jaka się pojawia, to jest zdrada. Żona mnie oszukała, żona mnie zdradziła. Z kim? No nie wiadomo, kto tam przychodził. Nie wiem, nie mieszkamy jeszcze razem. Ale są już poza ślubinach, czyli formalnie są małżeństwem. Zobaczcie, jaka rana w sercu Józefa powstaje. On... no gubi się w swoich myślach. Nie chce podejrzewać Maryi, bo jest człowiekiem sprawiedliwym. No ale cierpienie jest konkretne. Kiedy jesteśmy zdradzeni, oszukani przez kogoś bliskiego, no to nie są śmichy, to nie są żarty. Jeśli oszuka nas ktoś obcy, ktoś tam w pracy czy gdzieś, jakoś to przełkniemy, bo mamy bliską osobę, z którą możemy porozmawiać, oprzeć się na niej. Ona poradzi, można się wypłakać w jej ramię. Ale jeśli to najbliższa osoba zdradza, no to nie ma do kogo już się właściwie uciec. I Józef zostaje sam ze swoimi myślami. I to jest bardzo ważny moment jego życia. W ogóle ważny moment relacji Maryi i Józefa, ale szczególnie dla niego to jest istotne, bo chce Maryję oddalić. Bardzo ją kocha, więc nie chce, żeby posądzono ją o zdradę małżeńską. Kiedy oddali ją, zanim zamieszkają razem, to jeszcze jest szansa, że Maria zostanie uratowana. I też jej dziecko. Ale przychodzi do niego anioł pański, który mówi, nie bój się Józefie. Tak jakby mówił, nie bój się swoich emocji. Nie bój się tej zazdrości może, która w tobie się rodzi. Jakiegoś gniewu czy żalu. Nie bój się tego. Masz siłę, żeby to przekroczyć, żeby przejść ponad tym. I dodaje rzecz tą, która mnie ujmuje najbardziej, fantastyczną. Mówi, anioł, stało się to wszystko po to, żeby wypełniło się słowo Pana, które powiedział 800 lat temu przez proroka Izajasza. Oto Panna pocznie i porodzi syna. To, co dzisiaj dzieje się w twoim życiu, jest po to, żeby wypełniło się słowo Pańskie. I podobnie mówi prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. Nie będziecie musieli wspominać już wydarzeń z kiedyś tam, z historii Izraela, kiedy Bóg przeprowadzał przez Morze Czerwone. Bo można powiedzieć, a co mnie to obchodzi, że jacyś tam Izraelici przez jakieś tam Morze Czerwone przeszli, uciekając przed jakimiś tam Egipcjanami. Ja mam swoje problemy. Co mnie obchodzi, co działo się 3-4 tysiące lat temu? Obchodzi mnie to, że dzisiaj mam kłopoty, że dzisiaj cierpię. I Pan Bóg mówi, nadejdzie czas, kiedy przestaną mówić na życie Pana, który uratował Izraela, a będą mówić na życie Pana, który działa dzisiaj w moim życiu, którego działanie widzę. I to jest ten mechanizm, do którego Pan Bóg nas zaprasza. To ten sposób działania. Zacznij patrzeć na swoje życie, na swoje problemy oczami Boga, który jest przy tobie, który działa. Jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Do tego został zaproszony Józef. Józefie, to co dzieje się z tobą w twoim życiu, z twoją żoną, jest działaniem Boga. Pan Bóg prowadzi tę historię. Wypełnia się właśnie największa obietnica, jaką Bóg dał człowiekowi, że pośle swojego syna. Miło to brzmi, ale kiedy jest się oszukanym przez najbliższą osobę, kiedy żona jest w ciąży, a ja nie jestem ojcem tego dziecka, to nie jest to takie proste, jak sądzę, żeby uwierzyć. No, ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji jak Józef, no ale jako mężczyzna wyobrażam sobie, że to musiało być totalne złamanie jego serca. I patrzcie, Józef, przyjmując słowo Pana Boga, wierząc w to, co Pan Bóg mu przekazał, bierze Maryję do siebie. Uznaje to, że to, co mówi Pan Bóg, jest prawdziwe, jest racją. Nie jego odczucia, jego emocje, to, co czuje tu i teraz, w tym momencie. Jest w stanie jako człowiek wierzący uznać, że moje dzisiejsze emocje są mniej ważne niż to, co mówi Pan Bóg. To jest wiara. Wiarą nie są ładnie złożone ręce i ilość odmówionych przez nas modlitw. Wiarą jest przyjęcie tego, co mówi Pan Bóg, ponad to, co dzisiaj odczuwam. Jeśli moje odczuwanie nie zgadza się ze słowem Pana Boga, to masz wybór. Albo wybierasz to, co uznajesz za prawdziwe, albo wybierasz to, co mówi Pan Bóg, co jest bardzo trudne. Bardzo trudne, bo łamie nasze emocje, często nasze pragnienia. Ale w tym przychodzi pokój. Zresztą co innego Jezus ma na myśli, kiedy mówi, jeśli chcesz iść za mną, chcesz być moim uczniem naprawdę, a nie tylko w słowach, to weź swój krzyż i zaprzyj się samego siebie. To znaczy co? No to znaczy swojej woli. To znaczy tego, co ja bym uznał za dobre, przyjemne dla mnie, konieczne. Przyjmuję więc to, co Ty mówisz, Panie Jezu, chociaż to słowo wydaje mi się druzgoczące, jakby zabija mnie. No ale Jezus mówi, no dobrze, ale jest zmartwychwstanie, nie bój się. Pójdź za mną. I widząc w tym kontekście dzisiaj Ewangelię, pierwsze czytanie, czyli że mamy patrzeć na te rzeczy, które dzisiaj są dla nas niepokojące, czy źródłem cierpienia, mamy patrzeć z punktu widzenia Pana Boga, który właśnie wykonuje swój plan, który właśnie wypełnia swoją obietnicę wobec Ciebie, patrzymy po raz drugi już na Eucharystię. Wczoraj mówiliśmy o krwi Pana Jezusa, która pokazuje nam, że mamy grzechy, że konkretnie popełniamy wykroczenia przeciwko Panu Bogu. Nie jesteśmy Mu posłuszni. Ale że Jego krew naprawdę obmywa nas z grzechu i naprawdę czyni nas czystymi wobec Niego. I że jest to najcudowniejszy sposób wyznania miłości, powiedzenia kocham Cię, bo dobrowolnie Jezus bierze na siebie to, co sprawiedliwie powinno spaść na Ciebie. Bo to są Twoje winy, Twoje błędy, Twoje grzechy. I skutki powinny spaść na Ciebie. To mówi sprawiedliwość. Ale Pan nasz, który jest miłosierny, mówi, ponieważ Cię kocham, chcę Cię uratować. Ale proszę Cię, żebyś Ty uznał, żebyś uznała swój grzech, bo inaczej nic nie mogę zrobić. Tak długo, jak odrzucamy nasze grzechy, uznajemy się za sprawiedliwych, za dobrych samych z siebie, tak długo łaska nie przyniesie w nas owocu. Łaska musi działać, bazować na prawdzie o nas. I dziś chciałbym powiedzieć o Eucharystii, którą nasz katechizm Kościoła katolickiego nazywa różnymi określeniami. Jest to najświętsza ofiara, jest to łamanie chleba, ostatnia wieczerza, jest to msza święta, ale wśród tych określeń pojawia się właśnie i to, Eucharystia, co z języka greckiego znaczyłoby dziękowanie, składanie dziękczynienia, to znaczy rozpoznanie czegoś, co dostałem i powiedzenie, ale wspaniała rzecz, ja właściwie na to nie zasługuję, ale tym bardziej dziękuję. To dla mnie naprawdę? Dziękuję, bardzo dziękuję, jestem wdzięczny. Tym jest Eucharystia, czyli dziękowaniem Panu Bogu, byciem wdzięcznym. No ale biorąc pod uwagę ten mój brzuch, czy głowę, czy inne nasze kłopoty, które nam doskwierają w sposób bardzo łatwo doświadczalny, można by zapytać, no dobrze, ale dzisiaj rano, przy takiej marnej pogodzie, kiedy mało co się chce, to za co ja mam Panu Bogu dziękować właściwie? Nie no, ja wiem, że Pan Bóg jest dobry, jest miłosierny, że kocha tego, tam udziela łaski, ale widzę, że daje łaskę innym. Widzę, że ta na przykład dostała bardzo wiele darów różnych, że ten, proszę bardzo, temu się w życiu powiodło, zdrowy, ma pieniądze, ten tak samo, tutaj praca, tamto, a ja, no cóż, Pan Bóg chyba zapomniał o mnie. Pan Bóg kocha, ale wszystkich dookoła mnie, poza mną. A mi się nie powiodło, mi się nie udało. Zdrowie do niczego, kłopoty takie, siakie. Co jest powodem mojego dziękczynienia? Za co mam dziękować Panu Bogu? Tym bardziej, jeśli zbadamy nasze słowa, mówiliśmy troszkę o tym w niedzielę, to, co mówimy na co dzień, to zobaczcie, ile w naszych słowach jest wyrażania wdzięczności Panu Bogu, ile jest mówienia takiego, jak mówi ktoś, kto został obdarowany. Słuchajcie, niesamowite, Pan Bóg dał mi takie cuda, takie łaski, że naprawdę jestem zaskoczony. On jest taki dobry. Pan Bóg jest bardzo dobry. Ile jest w nas na co dzień takiego mówienia, a ile mówienia, a bo znowu, widzisz, nie poszło mi tutaj, tu się nie udało. Wiesz, jak ona mnie potraktowała znowu? Co za bezczelność. Jak mogła. Tyle się dla niego starałam. Tyle mu zdałam i cały czas ku niego nadskakuje. A on co? Jak zwykle oczywiście. Tak mi odpowiada, tak mnie traktuje. Porównajcie sobie słowa, które wypowiadacie. Ile jest mówienia z radością, z dziękczynieniem, a ile tych pretensji, takiego żalu. Myślę, że jednak więcej jest tych smutków, dostrzegania cierpienia, ciemności. No i teraz nagle Pan Bóg się tutaj pojawia i mówi, proszę dziękować, proszę być radosnym, tak jak w niedzielę Gaudete, 2 dni temu. No ale, Panie Boże, za co Ci dziękować? No więcej smutków niż radości. Czy jednak Pan Bóg chciałby, żebyśmy Mu dziękowali tak trochę oszukując, udając, że tu wszyscy siedzimy zadowoleni, Panie Boże, alleluja, jak wspaniale, ale wiadomo, że w sercu co innego się dzieje. Czy Pan Bóg chce nas jako aktorów, ludzi, którzy co innego mówią, co innego w sercu czują? Na pewno nie. Podstawową rzeczą wobec Pana Boga jest szczerość. Podstawową rzeczą modlitwy ma być szczerość, a więc Eucharystia. Jeżeli Pan Bóg zachęca nas do dziękowania, to znaczy, że daje nam też powód do wdzięczności. Bóg nigdy nie wymaga od nas czegoś, co jest niemożliwe, co byłoby sztuczne, fałszywe, udawane. Więc jeśli mówi Eucharystia, to jest dziękczynienie, dziękuj mi, to znaczy, że coś Ci musiał dać, że jest gdzieś głębiej jakiś powód, który może nas uczynić ludźmi dziękującymi, zadowolonymi. Co to jest? No, liturgia na szczęście, tak jak dobry nauczyciel, prowadzi nas do odkrywania tych rzeczy ważnych. I dzisiaj mamy, czy zatrzymamy się nad prefacją. To jest ten moment, kiedy kończymy liturgię słowa, która się odbywa tutaj i przechodzimy na ołtarz. Jest przygotowanie darów, rozkładamy kielich, ampułki i pojawia się ta modlitwa, która wprowadza nas w modlitwę eucharystyczną, w czasie której nastąpi przeistoczenie chleba w ciało Pana Jezusa i wina z wodą w Jego krew. I wstępem do tej modlitwy jest właśnie prefacja, czyli Pan z wami, wy odpowiadacie, wiadomo, i z Duchem Twoim. W górę serca, no, wznosimy je do Pana, a co? Pewnie. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, mówi kapłan, za chwilę ja te słowa powiem, i wy odpowiadacie, tak jest, to jest godne i sprawiedliwe. I ja jakby zachęcony tym, co wy mówicie, odpowiadam faktycznie, to jest godne i sprawiedliwe, słuszne, ale przede wszystkim to jest zbawienne. Zbawienne, czyli prowadzące do zbawienia. Tak jakbyśmy mieli różne drogi, ale wiadomo, że jedna na pewno prowadzi do Pana Jezusa. I liturgia mówi, to jest zbawienne, to jest droga do Pana Boga. Ona na pewno Cię do Niego doprowadzi, w Jego ramiona. Ale co jest zbawienne? Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Czyli dziękowanie Panu Bogu jest zbawienne. Dziękowanie Bogu, wdzięczność Bogu wyrażana prowadzi do Niego, do zbawienia. Ale odwrotnie, gdybyśmy zamienili kolejność i powiedzieli, no dobrze, dziękowanie jest zbawienne, a nie dziękowanie, brak wdzięczności w naszym życiu, brak wdzięczności w naszych słowach na co dzień, jeśli to jest zbawienne, to to jest niezbawienne. Niezbawienne, które prowadzi nie do Pana Boga, ale w przeciwnym kierunku. Nie wiem, może aż nie do zbawienia. Może brak wdzięczności odsuwa nas od Pana Boga, sprawia, że przestajemy Go doświadczać. Myślę, że tak jest w istocie, bo ten brak wdzięczności, który się w nas pojawia, on może być powodem albo też owocem, wynikiem braku dziękowania. I prowadzi nas to do tego, że skupiamy się na sobie, że zaczynamy myśleć ciągle tylko o sobie. Jakby wszystkie sprawy na świecie, no ja wiem, że są ważne. Tu jest wojna, tu coś wybuchło, tam zastrzelili kogoś, tu porwali. No to są smutne rzeczy, ale tak naprawdę smutne rzeczy to się ze mną dzieją. Ja to mam problemy dopiero. Jakby kręcę się trochę wokół siebie. To może też być takie przejmowanie się sobą, uznawanie siebie za taką wyrocznię, że to, co ja mówię, no to jest chyba jasne, że to jest prawda, że to jest najważniejsze, że mam rację. Słuchajcie, no nie wiem, jak to się dzieje, ale cokolwiek powiem, zawsze mam rację. No to jest dziwne. Czy mnie to cieszy akurat, bo jak rozmawiam z innymi, ktoś ma inne zdanie, ja mówię, nie, nie, ale ja mówię, że jest tak, to jest tak. Czyli brak wdzięczności sprawia, że zaczyna mi się wydawać, że jestem nie wiadomo kim, że pozjadałem wszystkie rozumy. Zobaczcie, że czasami tak jest, kiedy ktoś nam coś opowiada, my natychmiast już mu dajemy 500 rad. Wujek, dobra rada. No powinieneś zrobić tak. A moim zdaniem powinno być tak. No dobrze, jak jesteś taki mądry, to w swoim życiu stosuj te swoje piękne metody, świetne rady. No, najczęściej te rady są tylko w naszych słowach, ale już w naszych czynach nie. Kręcenie się wokół siebie, zajmowanie się sobą. To może być też taka śmiertelna powaga dotycząca naszego życia, naszych problemów, jakichś strapień. Czasami, kiedy rozmawiamy ze sobą, to jest troszkę taka licytacja, jakby mówienie o problemach. Kiedy się spotykamy, nie rozmawiamy przecież na ulicy, w aptece czy w sklepie innym. Nie rozmawiamy o tym, co Pan Bóg ostatnio nam dał. Jakie cuda widziałem, słuchajcie, które Pan Bóg uczynił w moim życiu. Ale mówię, coś mnie tu wstrzyka w nodze, słuchajcie, no ledwo chodzę, no co za życie. A drugi mówi, stary tam twoja noga, tam jeszcze chodzisz. A ja, słuchaj, po prostu tak mnie tutaj rąbie wątroba, że to już głowa mała, no spać nie mogę, biorę leki i nic. A tam wątroba twoja, nie bądź śmieszny, tam wątroba. Chłopie, moje płuca, ja ledwo oddycham. Zobacz, no nie mogę oddychać. No i tu taka licytacja się pojawia. Kto da więcej, słuchajcie, 7 operacji, ja 12, a ja 14. I właściwie cały czas mówimy o sobie, jakby siebie stawiamy na pierwszym miejscu, jakby moje zdrowie czy jego brak było rzeczywiście najważniejsze. A gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? Gdzie jest Pan Bóg w naszych słowach? No nie ma, gdzieś się zagubił, gdzieś może poszedł. Czyli brak dziękowania, brak wyrażania wdzięczności prowadzi nas do zamknięcia się w sobie, w naszych smutkach, w naszych problemach. Tym bardziej, jeśli o nich wciąż mówimy na nowo, myślimy o nich, no to jasne, że jakby się w nich zanurzamy. Nasze życie staje się ponure, staje się smutne, stajemy się rozgoryczeni, zgorzkniali, smutni i powoli przestaje nam się cokolwiek chcieć. Wydaje mi się, że to oznaczałoby, że najzwyczajniej w świecie przestajemy patrzeć na Jezusa. Że przestajemy się w Niego wpatrywać. Odwracamy wzrok od Niego, skupiając się na sobie. Nasze słowa to potwierdzają, to o czym mówimy. Pewną ilustracją takiej postawy jest fragment Ewangelii Mateusza, w której opisuje on moment, kiedy Jezus idzie po wodzie. Mamy uczniów, którzy są w łodzi na środku Jeziora Galilejskiego, jest już noc, troszkę są fale, więc tą łodzią buja co nieco. I Chrystus, który skończył się modlić, idzie w nocy do uczniów po wodzie. Oni widzą go jako jakąś białą plamę, więc są przestraszeni, krzyczą ze strachu. Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. I Piotr, który widać jest najodważniejszy z całej gromady uczniów, mówi, no dobrze, jeśli to jesteś ty, Panie, bo poznaję cię po głosie, ale oczy mówią mi co innego, ale jeśli to jesteś ty, to daj jakiś znak. Udowodnij, czy pomóż nam uwierzyć. Na przykład, żebym ja też szedł po wodzie do ciebie. To uwierzymy wtedy, że to ty. Jezus mówi, dobrze, przyjdź. Piotr wychodzi z łodzi, może trochę wystraszony, że jednak musi stanąć na falach, ale okazuje się, że staje na nich, że Jezus dał mu władzę nad falami. I niesamowite jest to, że kiedy Piotr idzie do Jezusa, w stronę Jezusa, czyli patrzy na Niego, ale za chwilę, mówi Mateusz, na widok fal, na widok wiatru przestraszył się i zaczął tonąć, to możemy spytać, ale co się stało? Co się zmieniło? Czemu tutaj idzie, a tu nagle wpada do wody i umiera? Jego życie jest zagrożone. Co się stało? Przecież woda się nie zmieniła, woda jest taka sama. Piotr też się nagle nie stał cięższy, niż był przed chwilą. Co się zmieniło? Jego serce. Na widok fal, na widok wiatru, to znaczy musiał spojrzeć na falę. Nawet nie tyle wzrokiem dosłownie, ale musiał dać miejsce w sercu falom, czyli tym niebezpieczeństwom, problemom, trudnościom, chorobom. Musiał pozwolić im mówić w swoim sercu. Przyglądał im się w sercu, rozważał je. A nie da się jednocześnie rozważać tych problemów, trudności i myśleć o Jezusie i widzieć Jezusa. Albo, albo. Jest to zawsze wybór. I jest to twoja decyzja. Kogo nosisz w sercu? Komu się przyglądasz? Komu dajesz miejsce w swoim życiu? I o kim mówisz? Albo o czym? Czyli Piotr zaczyna dawać miejsce falom, niebezpieczeństwu. I ma rację, że jest to niebezpieczeństwo, bo przypomnijmy, stoi na wodzie, pod sobą ma mniej więcej 40 metrów wody, jest noc, jest ciemno, są fale. Jest najlepsze miejsce, żeby umrzeć, żeby się utopić. A jednak przecież Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Jest bardzo blisko i Piotr go widział. Jego decyzją było, żeby się odwrócić od Jezusa i skupić się na problemach. Rozważać problemy, medytować problemy. To wkłada w jego serce panikę, strach. Przestaje wierzyć i przestaje stać na wodzie. Zaczyna tonąć. W liście do Hebrajczyków autor mówi nam, patrzmy na Jezusa, patrzcie na Niego i rozważajcie, co wycierpiał, jak wielkie zniewagi wycierpiał, abyście nie ustawali złamani na duchu. Do świętej Faustyny Pan Jezus powiedział, rozważaj moją mękę, żebyś nie była śmieszna w swoich cierpieniach, żebyś nie uznawała, że twoje cierpienia są tak wielkie. Rozważaj, co ja wycierpiałem. Są surowe słowa, ale tak mówi Chrystus. Rozważaj moją mękę, żebyś nie uznawała swoich cierpień za największe na świecie. To cię uratuje. I zobaczcie, kiedy Jezus ratuje Piotra, kiedy wyciąga go z wody, co mówi do niego? Dlaczego zwątpiłeś? To są słowa, tak jakby mówił, Piotrze, cały czas tu byłem przy tobie. Dlaczego przestałeś na mnie patrzeć? Dlaczego przestałeś mi ufać? Co takiego ci zrobiłem? Ile razy cię oszukałem, że przestałeś mi ufać? Ile razy cię zdradziłem? Ile razy powiedziałem ci, nie będę wysłuchiwał twoich głupich modlitw. Módl się do kogoś innego. Nie będę z tobą rozmawiał. Ile razy, pyta Jezus, tak ci powiedziałem. Ile razy cię oszukałem? A dlaczego wciąż mi nie ufasz? Czemu wciąż wierzysz bardziej swojemu strachowi? Czemu więcej miejsca w twoich myślach, w twoich słowach jest na te niebezpieczeństwa, na problemy? Czemu tak mało miejsca dajesz mi w swoim sercu? Jezus się żali najzwyczajniej w świecie, że go opuszczamy, że go zostawiamy, że przestajemy się mu przypatrywać, to znaczy być z nim. I to zamknięcie się w sobie, to rozważanie naszych problemów, trudności, wałkowanie wciąż, krzywd, których doznaliśmy od innych, grzechów innych ludzi, to wszystko sprawia, że jesteśmy zamknięci w takiej klatce, smutku, ciemności. I najgorsze jest to, że nie jesteśmy w stanie wyjść sami z siebie. Już nie potrafimy zmienić tego. Ale jest klucz do tej klatki, do tego więzienia. Ten klucz podaje nam liturgia. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zacznij dziękować, zacznij być wdzięczny. Zacznij mówić o tym, co Pan Bóg w twoim sercu robi. O tym, czego już dokonał w twojej historii. I Pan Bóg daje nam gwarancję, że to rozszerzy, otworzy nasze serce. Kiedy zaczniemy dziękować, to znaczy zauważać po prostu to, co Pan Bóg już zrobił, nasze serce się otworzy. Będziemy mogli przyjąć więcej łaski. I jeśli już o łasce mowa, to nikomu łaski nie robimy dziękując. Po prostu nazywamy rzeczy po imieniu, bo jest to sprawiedliwe, żebyśmy dziękowali, bo Pan Bóg przecież nie musi nam nic dawać. Co by było, gdyby Bóg jutro dał ci to, za co dziś podziękowałeś? Być może niewiele by tego było, bo bardzo niewiele jest dziękczynienia w naszym sercu, w naszych słowach. Proponuję wam takie zadanie domowe, żebyście dzisiaj wieczorem kiedy będziecie modlić się przed spaniem, spojrzeli sobie na cały dzień wstecz, na to, co się dzisiaj stało i nazwali konkretnie 5 rzeczy, za które jesteście wdzięczni Panu Bogu. Ale nie jakoś tak ogólnie, że za życie, tam za to, za tamto. To są dobre podziękowania, ale spróbujmy skupić się na szczegółach, na nawet drobiazgach. Dziękuję Ci, Panie Boże, że rano mogłem wypić herbatę albo kawę, że miałem na to czas. Dziękuję Ci, że mam w lodówce jedzenie, że nie głoduję. Dziękuję Ci za moje łóżko, że mogę się wyspać. No, o tyle, o ile, ale przynajmniej mam gdzie spać. Dziękuję Ci, że nikt do mnie nie strzela, kiedy idę do kościoła, nie podkłada bomby. Nikt nie chce mnie zamordować za to, że mam Pismo Święte w domu, do którego rzadko sięgam swoją drogą, no ale nikt przynajmniej nie zagraża mojemu życiu, że jestem wierzącym. Dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję Ci za pyszny obiad, który zjadłem, który ktoś mi przygotował. Zobaczcie, masa rzeczy, które otrzymujemy za nic, które są darem Pana Boga. Jasne, ktoś powie, no czekaj, ja sobie zapracowałem na to, chodzę do pracy, to mam. Jasne, ale zdrowie też nie spadło ci z księżyca. Zdolności, które masz, które pozwalają ci pracować, to nie ty sam je sobie stworzyłeś. Idąc tak po nitce do kłębka, odkrywamy, że wszystko jest darem Pana Boga. Jak niewdzięczni jesteśmy, nie dziękując za to. Jak paskudnym grzechem jest niewdzięczność. Spróbujmy więc te 5 rzeczy nazwać po imieniu, dziękować Panu Bogu, a za chwilę, kiedy będziemy wypowiadali czy śpiewali te słowa dzięki składajmy Panu Bogu naszemu i wy odpowiedzcie z serca, godne to jest naprawdę, to jest sprawiedliwe. I ja spróbuję też z serca później odpowiedzieć, to jest zbawienne. Dziękowanie Panu Bogu prowadzi nas do zbawienia. Niech On obdarzy nas pokojem.